Myślę, że będziemy już zaczynać. Także drodzy bracia, witam wszystkich bardzo serdecznie na naszej dzisiejszej kolacji dla mężczyzn pod hasłem zaproszenie do stołu. Drodzy, przyjęliście to zaproszenie już, to, które ogłaszaliśmy w kościele, czy to na plakacie, na Facebooku, gdzieś w internecie. Przyjęliście i siedzimy teraz tutaj przy stołach. Natomiast o czym będzie dzisiaj mowa, to nam przedstawi dzisiaj ksiądz Piotr. A ja chciałbym przywitać nas wszystkich Bożym Słowem, które jest przeznaczone na dzisiejszy dzień. Pierwszy fragment pochodzi z Księgi Psalmów, dokładnie Psalm 119, 81 wers. Dusza moja tęskni do zbawienia Twojego, oczekuje słowa Twojego. I z Ewangelii Mateusza, z 8 rozdziału, 16 wersetu. Wieczorem przyprowadzono do Niego wielu owładniętych przez demony. Jezus wypędził demony słowem i uzdrowił wszystkich chorych. Pomódlmy się, powstańmy. Panie nasz Boże, dziękujemy Ci za to, że tego wieczora możemy spotykać się tutaj jako to męskie grono, grono braci w Chrystusie, którzy chcą skupiać się na Tobie, którzy chcą spędzić czas wsłuchiwania się w Twoje słowo, ale także, którzy chcą po prostu spędzić czas ze sobą, żeby wspólnie móc spożywać posiłek, żeby móc rozmawiać na różne tematy. Daj nam, Panie, taki naprawdę błogosławiony czas, żeby to nie był czas na marne, ale czas, w trakcie którego dowiemy się wielu ciekawych rzeczy, które pomogą nam w naszym życiu wiary. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty nas tutaj zaprosiłeś i prosimy Cię, abyś teraz pobłogosławił ten czas, byś był obecny w trakcie tego zgromadzenia w imieniu Pana Jezusa. Amen. Usiądźmy, drodzy. W trakcie dzisiejszego spotkania ono będzie możliwe, że przebiegać troszkę inaczej niż zazwyczaj, ale nadal będziemy mieli czas na rozmowy, na posilenie się tym, co mamy na stołach i oczywiście na posilenie się Bożym Słowem. Także w tej chwili chciałbym oddać już głos księdzu Piotrowi.
Moi drodzy, ja was bardzo serdecznie witam. I jako, że wpadłem na pewien pomysł, by dzisiejszą kolację dla mężczyzn zrobić może trochę inaczej, będzie w takim razie przy stole, pozwólcie, że w takiej formie. I główna idea dzisiejszego czasu jest taka, abyśmy, będąc w czasie pasyjnym, ten wieczór, który dziś w środę przeżywamy, wykorzystali do tego, aby na spokojnie ze sobą pobyć. Przy okazji sięgniemy do kilku motywów biblijnych, pośpiewamy, ale przede wszystkim spróbujemy stworzyć wspólnotę. Wspólnotę skupioną wokół stołu. Może nam się to uda. Posłuchamy także impulsów z książki Boskie Świętowanie Marii Miduch i Szymona Żyśko, co było generalnie takim największym impulsem dla mnie, żeby w ten sposób dzisiaj tę kolację przeżyć. I w takim razie czas na pierwszy fragment. Posłuchajcie, proszę. Zacznij od stop. Poczekamy, aż tu nasz fotograf zrobi parę ujęć, a potem zaczniemy od stop. Kiedy czytamy opis stworzenia jednym tchem, podążając za autorem przez kolejne dni tygodnia, biegnąc do przodu i spodziewając się, co nastąpi za chwilę, Bóg przerywa naszą gonitwę. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale czytamy: a gdy ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego. Nasz schemat tu nie zadziałał. Nie ma kolejnego dnia pracy, stwarzania. Dzień siódmy odcina się od reszty. Nie pasuje do tego, co było przed nim. Jest inny. ale właśnie bardzo pasuje. Dzień siódmy jest inny od pozostałych i właśnie dlatego mamy do czynienia z kompletnym tygodniem, takim, jakim ma być, takim, jakim Bóg go sobie wymyślił i wymarzył. Bóg wchodzi w odpoczynek, a razem z nim całe stworzenie, człowiek też. Swoją egzystencję na ziemi ludzie zaczynają właśnie od odpoczynku. Dziwne, prawda? Jeszcze się nie narobili, a już odpoczywają. Kiedy o tym myślę, przypomina mi się pewna śmieszna sytuacja. Zamówiłam szafę wnękową do mojego mieszkania. Przyszli robotnicy, którzy mieli ją zamontować. Wzięli krzesła, usiedli naprzeciw pustej wnęki i poprosili o kawę. Siedzieli tak, odpoczywając, po czym, i wpatrując się w ścianę. Byłam bardzo zirytowana. W głowie układałam sobie płomienną przemowę do nich, albo lepiej do ich szefa. Jednak zaczęłam łagodnie i powiedziałam, może wezmą się panowie do pracy? O dziwo podskutkowało. Dalszych przygód z ekipą od szafy oszczędzę, ale zapewniam, że można by było na tej podstawie ułożyć piękny odcinek bajki Sąsiedzi. Odpoczynek przed zmęczeniem wydaje nam się niedorzeczny. Skoro nie jesteśmy zmęczeni, po co mamy odpoczywać? Skoro jeszcze nic nie zrobiliśmy, nie należy nam się chwila spokoju. Takie mamy myślenie. Ale Biblia patrzy inaczej. Bóg to wymyślił nie po ludzku, a po Bożemu. Człowiek zaczyna swoje życie od odpoczynku z Bogiem. Stworzenie jeszcze się nie zmęczyło, ale odpoczywa, bo On to robi. To czas budowania relacji pomiędzy Bogiem a Jego dziećmi. Objawia się tu coś, co możemy nazwać biblijnym modelem świętości. Świętuje się nie ze względu na siebie, ale ze względu na Boga. Tak, oczywiście Bóg od samego początku zaprasza do tego człowieka, ale to ciągle On jest tu najważniejszy. On, jak prawdziwy gospodarz, dba o każdego, z kim wchodzi we wspólnotę świętowania. A gdybyśmy tak zaufali Biblii i zaczęli od zatrzymania się w obecności Boga, nim zabierzemy się do tych wszystkich wyzwań, które nas czekają? Na kartach tej niesamowitej księgi Biblii ciągle toczy się życie. Gdybym jednak próbowała jakoś skrótowo wyrazić prawdę o niej, mogłabym między innymi nazwać ją księgą spotkania. Słowo po słowie, zdanie po zdaniu, księga po księdze, Bóg biegnie na spotkanie z człowiekiem. Każdy moment jest dobry, by okazać mu swoją czułość, ale są takie chwile, które szczególnie zachęcają do spotkania. To chwile spędzone przy stole. Zarówno w bardzo uroczysty, jak i w zwykły szary dzień. Stół i to, co się na nim znajduje, jest zaproszeniem do wejścia w relacje z drugim człowiekiem, ale też Bogiem, który objawia się jako żyjący, kochający, tęskniący. Na ten moment możecie się zastanawiać, jak to będzie z jedzeniem. Jedzenie jest, ale talerze i kubki, ewentualne sztućce są tam na stole. Idea jest dzisiaj taka. Będziemy was zapraszać, zachęcać, abyście już za moment, jak powiemy, poczęstowali się zarówno talerzami, jak i kubkami. Będą one wasze w trakcie całej kolacji, ewentualnie będzie też można sobie wymienić, jeżeli będzie taka potrzeba. Ale uwaga, proszę, abyście nie przywiązywali się do miejsca, w którym obecnie siedzicie. Dlaczego? Będę chciał was do czegoś zaprosić. Ale zanim to, kolejny fragment. Ładowanie baterii. Biblia wysoko stawia poprzeczkę naszemu zaufaniu. My zaczęlibyśmy od działania, później ewentualnie byśmy odpoczywali. A Bóg wymyślił to inaczej. Chcę, byśmy zaczęli po Bożemu, a nie po ludzku. Może warto zastanowić się, jaki jest sens zaczynania od odpoczynku. Siódmy dzień tygodnia nazywany jest szabatem. Hebrajska nazwa tego dnia sugeruje zaprzestanie, przerwanie czegoś, co było robione. Koniec czegoś, co było. Teraz jest zupełnie nowa rzeczywistość. Jakby tego było mało, Biblia nazywa ten dzień świętym. Nie mamy więc wątpliwości, że jest to czas szczególny. Po hebrajsku święty to inny, oddzielony. Taki właśnie jest ten dzień. Co go odróżnia od pozostałych? Skoncentrowanie się na Bogu. W perspektywie całego dzieła stworzenia wydaje się, że wejście w szabat zaraz po zaistnieniu człowieka jest celowe. Ten, który został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, musi przesiąknąć swoim Stwórcą. Chcesz być bardziej sobą? Musisz się naładować Bogiem. Czas święty jest wspaniałym darem od Najwyższego. On nadchodzi niezależnie od tego, czy jesteś biedny czy bogaty, chory czy zdrowy, ze swoją rodziną czy samotny, szczęśliwy czy smutny. Bez względu na to wszystko, święto jest dane, a ty jesteś zaproszony, by się delektować jego dawcą. Przesiąknij Bogiem, by jego zapach szedł za tobą, gdziekolwiek on cię poprowadzi w najbliższym czasie. Nie na darmo liturgia kończąca świętowanie szabatu jest wypełniona zapachem przypraw. Ten aromat ma z nami pozostać na zwyczajne dni. Ma przypominać o niezwykłości daru relacji z Bogiem, jego cudownej bliskości. Przygotowanie do szabatu to nie tylko wybór odpowiednich modlitw i czytań z Biblii, ale także dbałość o ciało. Już za moment zadbamy o nasze ciała. Nawet był taki moment, jeden z was już chciał zabierać kubki, żeby nalać sobie wodę, kawę, herbatę, jakkolwiek. Ja prosiłem, jeszcze się wstrzymajcie. Zaraz będzie ten czas. Zaraz zadbamy o ciała. Ale dlaczego mówiłem, żebyście nie przywiązywali się do miejsc, przy których siedzicie? Mam wrażenie, jak tak obserwuję te nasze kolacje dla mężczyzn, które przeżywamy regularnie, w 90% każdy z nas siedzi na tym samym miejscu. Nie musi to być nic złego. Ale dzisiaj spróbujemy ten schemat przełamać. W momencie, gdy teraz pójdziecie po talerze, po kubki, chcę was zachęcić, może to wymagać sporo odwagi, ale spróbujmy. Nie wracajcie, proszę, na swoje miejsce. Ale spróbujmy się trochę przemieszać. Kiedy się przygotowywałem, to pisałem sobie tutaj, że młodszych panów proszę, by dosiedli się do tych bardziej doświadczonych życiem, no ale wychodzi na to, że tych naszych młodszych panów to jest tutaj tak niewiele. Ale spróbujcie na razie, tak jak siedzimy, spróbujmy się trochę przemieszać. Jeżeli się nie znacie, to przedstawcie się sobie, powiedzcie, kim jesteście, w jakim wieku jesteście, czym się zajmujecie bądź zajmowaliście się. Spędzimy trochę czasu ze sobą jedząc. Nawiążmy wspólnotę. A gdybyśmy mieli problem, o czym mamy rozmawiać, to mam kilka propozycji, posłuchajcie. Dobrym tematem do rozmów zawsze jest pogoda, jest sport. Może być komentarz do tego, co zaś wymyślił ten nasz proboszcz na tej dzisiejszej kolacji. Ceny paliwa mogą być bardzo takim teraz nośnym tematem. Albo jakaś ciekawa informacja, którą ostatnio przeczytałeś, usłyszałeś albo widziałeś w mediach. Smacznego. Jedzmy i pobądźmy ze sobą. Na innych miejscach niż jak je przed rozpoczęciem spotkania zajęliśmy. Zapraszam. Moi drodzy, mam nadzieję, że pierwszy głód udało się zaspokoić, Ale dzisiejsza kolacja będzie złożona z takich trzech bloków, że tak powiem, kolacyjnych. Także pierwszy blok teraz za nami. Jeżeli czegoś nie spróbowaliście, to bardzo dobrze. Jeżeli macie jeszcze miejsce w żołądku, to fantastycznie. Bo jak widzicie, jest tego całkiem sporo przygotowane, ale też będzie jeszcze szansa, żeby coś jeszcze zjeść. Dziękuję za to, że skorzystaliście z tego zaproszenia, aby w innych konstelacjach, na innych miejscach siąść i ze sobą porozmawiać. Posłuchajcie proszę dalej impulsów, którymi dzieli się z nami biblistka, ekspertka od kwestii odpoczynku, od kwestii tego, w jaki sposób Pan Bóg do tego tematu podchodzi. Może z męskiej perspektywy bardzo trudnym jest myśleć o odpoczynku, jak żeśmy jeszcze nic nie zrobili, chociaż być może część z nas była dzisiaj w pracy i całkiem sporo już dziś za nami, ale zostajemy w tej refleksji, jak duże znaczenie ma bycie przy stole, jak duże znaczenie może mieć odpoczynek. Posłuchajcie proszę dalej. Domowa celebracja rozpoczyna się od uroczystej kolacji. Zawsze, kiedy myślę o tej uroczystej wieczerzy, staje mi przed oczami kilkuletnia córka znajomych Żydów, która pewnego szabatowego wieczoru podzieliła się ze mną swoją refleksją. Szkoda, że szabat jest tylko raz w tygodniu. Zawsze chciałabym jeść taką kolację. Dopytałam ją, o co właściwie jej chodziło. No, taką dobrą i długą, i taką w spokoju, i w pięknej sukience. W tej dziecięcej odpowiedzi zawarte było coś bardzo ważnego. Mała dziewczynka była w stanie wyczuć różnicę pomiędzy zwykłymi rodzinnymi spotkaniami przy stole, a tą właśnie kolacją, jadaną raz w tygodniu. W szabat na stole nie stawia się byle czego. Nie wyciąga się wszystkiego, co jest w lodówce, ani nie dzwoni się po pizzę. Szabatowa wieczerza jest czymś w rodzaju rodzinnej liturgii. Ma pewne elementy stałe, przeplatające się z innymi, bardziej spontanicznymi. A wszystkie one podkreślają świąteczny charakter posiłku. W siódmym dniu tygodnia nie je się kolacji na stojąco, skacząc z jednego kanału telewizyjnego na drugi, jedną ręką surfując po internecie czy siedząc w dresie na kanapie. Tę kolację je się, pamiętając o istocie świętowania. Podkreśla się to nie tylko modlitwami odmawianymi w trakcie celebracji, ale i obfitością stołu, odświętnym ubraniem i brakiem pośpiechu we wspólnym ucztowaniu. Na co dzień można się spieszyć. Na co dzień można połknąć w biegu to, co akurat wpadło pod rękę. Można nawet zjeść posiłek w piżamie. Ale są wyjątkowe sytuacje, które wymagają wyjątkowych warunków. Do takich sytuacji należy dzień święty. Nic nie może być wtedy zwykłe, codzienne. Ten dzień jest wypełniony obecnością Boga, który zaprasza swoje dzieci do wspólnego świętowania. Od wspólnoty stołu zaczyna się wkraczanie w czas święty. Z jednej strony jest to wspólnota z Bogiem. Z drugiej strony jest to wspólnota z tymi, którzy zasiadają razem z nami do świętowania. Łączy nas coś więcej niż więzy rodzinne czy przyjacielskie. Skoro znaleźliśmy się przy wspólnym stole, łączy nas także zaproszenie Boga. On nas zgromadził we wspólnocie i chce, żebyśmy budowali relacje nie tylko z Nim, ale też między sobą. Bóg chce, aby każdy posiłek przy rodzinnym stole był okazją do świętego spotkania. Świętego nie oznacza ugrzecznionego, oprawionego w złote ramy ze złożonymi rękami. Święte spotkanie to takie, w którym spotykamy Boga jako dawcę dobra, Boga w drugiej osobie i w nas samych. Bóg chce, by pobożna celebracja trwała przy rodzinnym stole, w spotkaniu z bliskimi, w rozmowach i śmiechu z przyjaciółmi. Stół to miejsce mające zaskakującą moc. Z jednej strony raczej nie siadamy do niego z przygodnymi ludźmi, ale z drugiej Nawet ci prawie obcy przy stole mogą zawiązać relacje. Wspólne zasiadanie do stołu jest wyrazem zaufania, a jednocześnie ma w sobie coś sakralnego. Zapraszam kogoś do swojej intymności, karmię się w obecności drugiego, a więc darzę go zaufaniem. Niestety gdzieś w pędzącej codzienności zatraciliśmy to sakrum wspólnego spożywania posiłku. Zapominamy o wadze, jaką od wieków przykładano do zasiadania do stołu, celebrowania posiłków. Biblia i wyprowadzone z niej zwyczaje mogą być dla nas drogowskazem. Tak łatwo wytyczyć granice między tym, co święte i świeckie. Ale Bóg nie chce tych granic. On chce uczynić rodzinną rozmowę przy stole tak samo świętą, jak modlitwa przed posiłkiem. Chce uświęcić żarty przy stole i radość z obecności drugiego człowieka. Nieśpieszne świętowanie może być wspaniałą okazją do odkrycia drugiego człowieka, ale i Boga. Czas na drugą część kolacji. Są bułki, jest ciasto, jest ser, jest dżem, przeróżne możliwości. I jest też towarzystwo. Proszę, przemieszajcie się ponownie. Jeżeli potrzebujecie, można wymienić zastawę, ale jeżeli dysponujecie tą, która jest przed wami, możecie ją wykorzystać. Poszukajmy teraz innego klucza doboru towarzystwa. Może teraz na przykład sąsiedzi, albo nie wiem, Goleszów Górny z Goleszowem Górnym, Goleszów Dolny z Dolnym i tak dalej. Ale jedzmy we wspólnocie, rozmawiajmy. Może kozakowiczanie z jeden, ale jest też kisielowianin, generalnie lesznianina chyba nie widzę, ale tuż można się przemieszać. Tak, Godziszów też jeszcze jest. Zachęcam do dzielenia się przemyśleniami na temat tego, co usłyszeliście. Albo w razie czego poprzednie tematy, tam już słyszałem, o paliwie było, o pogodzie też. Nadal tematy aktualne. Smacznego. Czas na część o boskim świętowaniu. Posłuchajcie. Kiedy czytam Stary Testament, zdumiewa mnie Boża troska o to, by człowiek świętował. Te wszystkie obwarowania dotyczące zakazu pracy, przepisy, które mówią, jak należy celebrować to dzień, to nic innego jak właśnie boska dbałość o to, żeby świętowanie się udało. Możemy ulec błędnemu przekonaniu, że taki święty czas należy się nam od wielkiego dzwonu. W najlepszym wypadku raz w tygodniu, albo jeszcze rzadziej, dwa razy do roku z okazji jakichś wielkich świąt. To nieprawda. Wielkie święta wcale nie zwalniają nas z celebrowania codziennej obecności Boga, ze skupiania się na teraźniejszości bez wybiegania do przodu, czy też roztrząsania tego, co było. Takim momentem może być każdy posiłek, przystanek w gonitwie dnia, oderwanie od wszystkich otaczających nas spraw. Zatrzymaj się. Zjedz. W napiętym grafiku dobrze jest znaleźć chwilę na codzienne świętowanie. Powód zawsze się znajdzie. Bóg zabiega o to, by człowiek się zatrzymał, spędził z nim czas. On się troszczy o to, by było jak świętować. W historii Izraela kroczącego po pustyni jest coś zachwycającego. Bóg troszczy się o pokarm dla narodu wybranego, codziennie zsyła mu mannę z nieba. Dzień przed szabatem zsyła podwójną porcję. A to wszystko po to, by można było świętować. Nie zabraknie pokarmu w dzień święty. Można zasiąść do stołu i odpocząć. Bóg zachowuje się jak pan domu i planuje budżet na nadchodzący tydzień. Bóg nie każe Izraelitom odkładać każdego dnia trochę manny, by starczyło na dzień święty, ale zsyła podwójną porcję przed szabatem. Uczy swoje dzieci świętowania. Historia o mannie pokazuje Bożą troskę o szabat. To nie Izrael, ale Bóg zabiegał, by można było beztrosko świętować. I ta Boża troska trwa nadal, mimo że manna już nie spada z nieba. Dorosłe dziecko pamięta dbałość rodziców o to, co było dla nich ważne. W tym wszystkim wyraża się miłość Boga do stworzenia. On sam z siebie nie potrzebuje odpoczynku, świętowania, ale wie, że my tego potrzebujemy. Bez tego zagonimy się na śmierć. Przykryjemy kolejną warstwą kurzu i potu nasze podobieństwo do Niego. Zapomnimy, co znaczy być człowiekiem. Kiedy Jezus podczas ostatniej wieczerzy rozdaje uczniom połamaną macę, mówi im: to jest ciało moje. I co oni mają z tym zrobić? Zjeść. Mają zjeść ciało Jezusa. On staje się pokarmem. Daje się cały człowiekowi, swojemu ukochanemu stworzeniu. Tak jest. Żadnych ograniczeń w dawaniu dobra. Żadnych. Psalmista radośnie zawoła: ty dajesz im pokarm we właściwym czasie. Ty otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje, nasycasz do woli. Czym nasycasz? Wszystkim, co stworzeniu jest potrzebne, swoją łaską. A ta łaska, czyli po prostu miłość, objawia się także w tym, że Bóg daje człowiekowi jedzenie. Pokarm to z jednej strony coś, co buduje ciało, a z drugiej coś, co buduje też duszę. To nie tylko jedzenie, ale i wspólnota, która się tworzy, kiedy zasiadamy do stołu. Tu objawia się boska hojność. W dbałości nie tylko o żołądek, ale i o serce. Moi drodzy, czas na ostatnią część kolacji. Idea była tutaj taka, że teraz usiądziecie tak, jak siedliście na początku. Zakładam, że w gronie, w którym czujecie się najlepiej, czy to koledzy, czy rodzina, czy też dawno niewidziani znajomi, z którymi chcieliście porozmawiać. Myślę, że, czy nawet jestem pewien, na stołach jeszcze coś zostało. Ciasto, bułeczka, herbata, woda. Nakarmcie po raz ostatni podczas tej kolacji swoje ciała, ale uwaga, zróbcie coś jeszcze. Nakarmcie dobrym słowem swoich towarzyszy przy stole. Powiedzcie im coś wartościowego, coś miłego, coś, co ich zachęci, może pocieszy. Niech Boże Słowo, które zostało w nas zasiane, już teraz zacznie przynosić pracę i wydawanie dobrego owocu. Spróbujmy się teraz tym podzielić. A następnie będzie ostatni fragment z inspiracji i króciutkie podsumowanie. Nakarmcie się, ale nakarmcie też siebie nawzajem. Smacznego. Czas na ostatnią inspirację. Ostatnia inspiracja dotycząca trzech historii biblijnych, mówiąca o tym, że Pan Bóg ma bardzo przenikliwy wzrok. Pan Bóg zawsze wie, czego potrzebujemy. Bóg troszczy się o ciało człowieka tak samo, jak o jego duszę. Cały stanowi, człowiek jako całość stanowi przedmiot troski Boga. Wystarczy się przyjrzeć chociażby historii proroka Eliasza, który chorował na depresję. Bóg miał dla niego misję, jednak nie ściągnął go na siłę z łoża boleści. Czekał cierpliwie, aż ten się wzmocni. Posyłał mu chleb i wodę i pozwalał mu spać. Ciało i duch proroka wymagały regeneracji. Bóg doskonale o tym wiedział. Patrząc z boku na tę sytuację, moglibyśmy pomyśleć, że Eliasz jest po prostu tchórzem. Przestraszył się konsekwencji swojej zapalczywości i teraz się ukrywa, bowiem Izabel wysyła mu wiadomość, że uczyni z nim to samo, co on uczynił z jej prorokami. Zresztą słyszeliśmy te słowa w niedzielę. Co byśmy zrobili z takim współpracownikiem? Albo zostawilibyśmy go w spokoju i dalej realizowali swój plan, wzorując się na innych, albo mocno byśmy go kopnęli i nakazali mu zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów. Ale Bóg, który ma lepszy ogląd sytuacji, doskonale zdaje sobie sprawę, że to nie tchórzostwo, a wielki kryzys. Brak sił, zniechęcenie, choroba, która dotknęła nie tylko ciało, ale i duszę. I dostosowuje swoją odpowiedź do potrzeb proroka. Po czym na marginesie, pamiętajmy, w mocy posiłku Eliasz idzie 40 dni i 40 nocy i spotyka się z Bogiem. Spójrzmy na historię Rut, opisaną w starotestamentowej księdze nazwanej jej imieniem. Ona i jej teściowa Noemi cierpią głód. Przybyły do Betlejem, ich sytuacja jest bardzo trudna. Czego im potrzeba? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że właśnie jedzenia. Bez niego nie dadzą rady przeżyć. Bóg doskonale o tym wie, ale patrzy też głębiej i widzi, że to nie wszystko. Kobietom potrzeba także zakorzenienia we wspólnocie, w której się znalazły. Najwyższy zaczyna od jedzenia. Poprzez wspólnotę stołu, do której została zaproszona Rut, poganka, Pan Bóg realizuje swój wielki plan względem tej kobiety, a także względem swojego ludu. Przyjrzyjmy się historii, którą większość z nas dobrze zna. Rozmnożeniu chleba i ryb dokonanemu przez Jezusa. Kiedy potraktujemy Ewangelię jako opowieść o konkretnych ludziach i wydarzeniach, sytuacja opisana przez ewangelistów przestanie nam się kojarzyć z cudownością, której celem było wyłącznie wprowadzenie w zachwyt i zdumienie zgromadzonych tłumów. Ciekawe, że opisując rozmnożenie chleba i ryb, ewangeliści zwracają uwagę na litość, którą odczuwał Jezus na widok otaczającego go zmęczonego, zagubionego tłumu. Zostało użyte tu greckie słowo, które oznacza głębokie poruszenie wnętrzności, ogromne wzruszenie sytuacją człowieka. Jezus patrzy na słuchaczy w całości, widzi ich zmęczone, głodne ciała. To go porusza. On im współczuje i chce wyjść naprzeciw ich potrzebom. Może ktoś inny spojrzałby na lud i powiedział: niech żyją słowem, które usłyszeli od Jezusa. Trudno o lepszy pokarm. Nic im nie będzie, jak się przegłodzą. Może słowo lepiej zapadnie im w pamięć. Ale to typowo ludzkie spojrzenie na nauczanie mistrza z Nazaretu. Ci ludzie nie umierali z głodu. Wróciliby bardzo głodni do swoich domów, może część z nich by zasłabła, ale o śmierci z głodu nie było mowy. Mimo to Jezus interweniuje. Zaprasza ich, by usiedli gromadami na trawie, by stworzyli wspólnotę stołu i karmi ich. Zwróćmy uwagę, że oni nie jedzą każdy sam na uboczu. Jedzą razem. Może zupełnie obcy, a może w gronie znajomych i rodziny siadają do wspólnego posiłku, który przygotował dla nich Jezus. I znów okazuje się, że nie tylko o napełnienie żołądka tu chodzi, lecz także o stworzenie wspólnoty. Niektórzy egzegeci zwracają uwagę, że to, co wydarzyło się wokół Jezusa i jego uczniów, wcale nie musiało być tak bardzo niezwykłe. Może chodziło po prostu o to, że ludzie zainspirowani mistrzem, który dzieli się z nimi kilkoma chlebami i rybkami, zaczęli się dzielić swoim jedzeniem. Jakkolwiek było, było cudownie, a sprawcą tego był Jezus, znający potrzeby człowieka jak nikt inny. Może nieraz właśnie o to chodzi, aby wzorując się na nim, aktywnie uczestniczyć w cudzie. Mam nadzieję, że doświadczyliście nakarmienia, zarówno tego fizycznego, choć jeszcze trochę zostało. W historii ewangelicznej też zostało 12 koszy okruchów. Tu może aż tyle nie, ale jeszcze trochę zostało. Natomiast mam nadzieję, że nakarmiliście siebie nawzajem również dobrym słowem. Ja chcę wam przede wszystkim powiedzieć, że cieszę się, że ten wieczór możemy przeżywać razem. Cieszę się, że tu jesteście. Cieszę się, że są Goleszowianie, Godziszowianie, Kozakowiczanie, Kisielowianie. Cieszę się, że w tej braterskiej atmosferze możemy tu być. Uważam, że to wartościowy czas i myślę, dobrze zrobiliście, że zdecydowaliście się te niecałe 2 godziny poświęcić na to bycie tu na parafii. I powoli kończymy tę kolację dzisiejszą dla mężczyzn pod hasłem zaproszenie do stołu. Ale moi drodzy, nie kończy się Boże oddziaływanie na nas, bo wracamy do domów, może jutro wrócimy do pracy, do przeróżnych wyzwań. Czas pasyjny nadal trwa, nadal doskwierają nam przewlekłe choroby, nadal być może towarzyszą nam napięcia w naszych rodzinach. I myślę, że nadal potrzebujemy tych drobnych, świętych czasów odpoczynku, bycia we wspólnocie z Bogiem i z tymi, którzy są z nami przy stole. Zastanówcie się, czy nie trzeba zmienić domowej rutyny związanej z posiłkami. Choć może też tak być, że od zawsze tak celebrujecie i nic, co było dziś przeczytane, nie było dla was odkrywcze. No oby też tak było. Ale może, moi drodzy, zapomnieliśmy, jak ważny jest wspólny czas przy stole. Może wyrugowaliśmy z tej przestrzeni Boga, a na jego miejsce wszedł tablet z serialem, radio albo telewizja. A może jako mężczyźni najczęściej przychodzimy na gotowe, bo kuchnia i przyrządzanie posiłków to domena kobiet. I może to też należałoby zmienić i stać się współtwórcami jedzenia i innej domowej atmosfery. Wiem, że nigdy nie jest na późno na naukę i na zmiany. I nigdy nie jest za późno, aby Duch Święty nad nami pracował i podnosił jakość naszego życia. Na zakończenie tego, co dziś przygotowałem, zaśpiewajmy wspólnie pieśń, którą często śpiewamy przy okazji Komunii Świętej. Może jak zobaczyliście temat, zaproszenie do stołu, może gdzieś zrodziły się jakieś myśli, że będzie coś o Wieczerzy Pańskiej. Dziś może o tym trochę mniej. Ale nawiążemy do pieśni, do treści, że Pan Bóg nas zaprasza. A więc przystąpmy do Boga i On niech dokonuje w nas niezwykłych rzeczy. Bo mamy wracać do naszej codzienności, bo mamy teraz tę chwilę świętości, którą mieliśmy, takiego oderwania się od rzeczywistości, zaraz zakończyć i wrócić. Więc mając w pamięci to, co usłyszeliśmy, przystąpmy, zaproszeni przez Pana Boga do Jego stołu.
Tak, to już koniec tej oficjalnej części, ale zaśpiewaliśmy Panu Bogu pieśń na chwałę. Chcielibyśmy teraz zakończyć to spotkanie, choć oczywiście można jeszcze siedzieć i konsumować, rozmawiać. Chcielibyśmy zakończyć to spotkanie wspólną modlitwą. Drogi nasz Panie i Boże, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za to, że byłeś wśród nas obecny w trakcie tego dzisiejszego spotkania. Wierzymy, że nie przyszliśmy tutaj na marne, że to zaproszenie do nas skierowane nie było po nic. Ale dziękujemy Ci za ten czas spędzony przy stołach, za czas rozmów, za czas budowania relacji, za czas posilenia się. Posilenia się tym pokarmem, który nam dałeś, bo Ty o nas dbasz, ale posilenia się także Twoim świętym Słowem. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś z nami i chcemy Cię tak prosić teraz o to, abyśmy posileni słowem, posileni pokarmem, mogli iść do naszej codzienności, abyśmy mogli żyć w tym świecie, ale skupieni na Tobie, byśmy się stale karmili Twoim słowem i byśmy innych też nim karmili. Tobie się tak, Panie, oddajemy. Błogosław nam i wysłuchaj nas, gdy chcemy do Ciebie zawołać, tak jak nauczył nas tego Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, bo i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen.